co wprawie piszczy.
No to wracamy do naszych rozważań o karach. No, na początek tygodnia to może wcale nie lekki temat, no ale nie będziemy od tego uciekać. Powiedzieliśmy o tym, że są kary poprawcze, czyli cenzury, są kary ekspiacyjne. Kodeks mówi też o tym, że są stosowane środki zaradcze i pokuty.
Tak, są tego typu, czy jakby zupełnie środek zaradczy, czyli jakieś prewencyjne środki, które mają uchronić kogoś przed popełnieniem przestępstwa. Takim głównym środkiem zaradczym będzie na przykład w przypadku duchownego upomnienie kanoniczne, które jeszcze nie jest karą, jest wtedy wymierzane, kiedy można powiedzieć już ordynariusz ani prośbą, ani groźbą nie jest w stanie tego człowieka powstrzymać przed jakimś niegodziwym działaniem, aby się powstrzymał, albo kiedy popełnił jakieś przestępstwo, to ma to taki charakter, ale oczywiście no, niezbyt, bym powiedział, mocnego ciężaru, ma taki charakter właśnie przestrzeżenia. W przypadku też karania surowszego jest niezbędne upomnienie wcześniej.
To zresztą tak bardzo ewangelicznie wybrzmiewa, prawda? Najpierw upomnij brata swego.
Zgadza się i dlatego właśnie no, to się wprost wywodzi z Ewangelii, żeby nie karać bez upomnienia. Czasami jest to trudne, ponieważ rodzaj popełnionego przestępstwa domaga się tego, aby jednak mu zaradzić jakby od razu.
Radykalnie
ale prawo co zasady no, dopomina się przynajmniej jednego upomnienia, a zwyczajowo dwóch upomnień przed wymierzeniem kary, na przykład suspensy duchownego.
A kojarzy mi się tak, i tutaj może sprostujemy albo potwierdzimy, w zakonach przełożony też może nałożyć taką pokutę, to w rozumieniu właśnie kodeksu prawa kanonicznego, czy to jest jakaś inna procedura?
Pokuta to będzie kara ekspiacyjna.
Aha.
Ponieważ to jest szeregu tych kar właśnie, które mają wynagrodzić jakieś popełnione zło, prawda? Więc tutaj jest mowa o karach ekspiacyjnych, ale to możemy nazwać właśnie pokutą równie dobrze.
Mhm.
To, bo przybiera to taką postać często właśnie jakieś zesłanie tam na jakiś czas, gdzieś jakieś odosobnione miejsce celem właśnie modlitwy. To się mieści właśnie w tych karach ekspiacyjnych.
Ale nawet bardziej pytałam o to, czy właśnie przełożony zakonny to w tym zakresie tutaj działa i to jest w charakterze właśnie tych kar nakładanych przez kodeks, czy to jest jakaś inna ścieżka?
No tak, każdy ordynariusz, tak? A w przypadku zakonów, czy instytutów życia konsekrowanego w ogóle, to przełożony wyższy zakonny jest ordynariuszem, więc on ją przysługuje sobie uprawnienia, ponieważ to karanie jest zarzucone ordynariuszowi.
Mhm. I teraz wszystko jasne. To jeszcze zapytam dzisiaj, bo chyba zdążymy, o kanon, który już jest w drugim tytule, czyli ustawa karna i nakaz karny. Powiem szczerze, że ten zapis mnie dość zaintrygował. Jeśli po dokonaniu przestępstwa zmienia się ustawa, należy stosować ustawę korzystniejszą dla winnego. Czyli co, na przykład poprzednią? Która
tak,
została
jeśli
zmieniona?
Chodzi o prawo karne, to tutaj warto odwołać się do takiej zasady prawnej, która bywa bardzo często źle rozumiana. Lex retro non agit, prawda? Czyli że prawo nie działa wstecz. To trzeba pamiętać, że ta zasada jest wzięta z słowa karnego. To jest zasada, która nie jest do zastosowania w całym prawie, ponieważ niekiedy jest konieczne, aby ustawy działały wstecz i działają bardzo często, ale to ma na celu zabezpieczenie tego, aby, w cudzysłowie mówiąc, nie można pisać ustawy karnej pod kogoś, która będzie go wstecz dotyczyła w ramach tego, że nie można go jakby, mówiąc kolokwialnie, na niczym złapać. To tworzy się ustawę z działaniem wstecznym. Właśnie prawo karne nie dopuszcza tego typu ustaw.
Dajcie mi winnego, znajdę paragraf.
Tak, natomiast idzie jeszcze jakby dalej w tym, że jeśli ta ustawa późniejsza jest łagodniejsza, a choć obowiązuje co do zasady prawo w dniu popełnienia przestępstwa, w momencie popełnienia przestępstwa, to jednak należy zastosować ustawę łagodniejszą, nawet ona jeśli jest późniejsza.
Mm.
Natomiast by było odwrotnie, gdyby nastąpiło zaostrzenie ustawy, to wtedy obowiązuje ta łagodniejsza z momentu popełnienia przestępstwa.
To przejaw miłosiernego podejścia?
Ale to jest podejście generalnie także prawa świeckiego, świeckiego karnego. Prawo świeckie karne ma podobną zasadę.
No proszę, to tego nie wiedziałam. Jakże człowiek się może rozwinąć wielopłaszczyznowo, rozmawiając o jednym, dowiaduje się o drugim.
To znaczy, to jest też, pani doktor, jakby z takiej logiki i słuszności dowiedzione, bo tak, co do zasady, właśnie ustawa, która obowiązuje w momencie popełnienia przestępstwa, no ale jeśli prawodawca z jakichś względów ją złagodził, no to dlaczego wstecznie stosować ją surowiej, tak? To by było dziwne, tak? Bo coś doprowadziło do jej złagodzenia, więc w momencie wykrycia przestępca, osądzania za nie, jest jakby tutaj naturalne, że trzeba się kierować tym ustawodawstwem w tym momencie, które złagodziło, ponieważ były jakieś przesłanki ku temu, żeby to zrobić, tak?
Naturalne, ale chyba przemówiło przez to moje zdziwienie to takie nastawienie, które jest właściwe często wśród Polaków to w ogóle, bo badania pokazują, że jesteśmy takim punitywnie nastawionym w społeczeństwie, no ale no to ten głos ludu w takim razie mówił przeze mnie. No ale właśnie, wyjaśnienie już mamy, więc wiemy, o co chodzi. I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę, bardzo dziękuję. Ksiądz dr Tomasz Szerelis tłumaczył nam te wszystkie zawiłości jako oficjał Sądu Diecezji Opolskiej. Dziękuję.
Szczęść Boże.
I ja kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.